Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
W Kościele istnieją pewne obawy przed otwarciem się na nowości Ducha Świętego. On sam jednak pomaga je przezwyciężać i iść pewnie naprzód drogą Jezusa, mówił papież podczas porannej mszy.
W Segedynie na Węgrzech o aktualnych problemach duszpasterstwa młodzieży i studentów w Europie rozmawiają delegaci episkopatów naszego kontynentu.
W Aleppo jest coraz mniej chrześcijan, ale potrafią się oni dzielić z potrzebującymi, powiedział biskup tego syryjskiego miasta nękanego bombardowaniami.
Witamy 28 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
W dzisiejszym Kościele, tak jak i dawniej, istnieją pewne obawy przed otwarciem się na nowości Ducha Świętego. On jednak pomaga nam to przezwyciężać i iść pewnie naprzód drogą Jezusa. Mówił o tym papież podczas czwartkowej mszy w kaplicy Domu Świętej Marty.
W homilii Franciszek nawiązał do znanego fragmentu z Dziejów Apostolskich opisującego tak zwany Sobór Jerozolimski. Podkreślił, że główną rolę w Kościele odgrywa Duch Święty. To on od samego początku dawał apostołom siłę do głoszenia Ewangelii. Działo się tak, bo właśnie Duch Święty jest sprawcą wszystkiego i to on sam prowadzi Kościół. Jest tak nawet wtedy, gdy pojawiają się problemy albo przychodzą prześladowania. To Duch daje wierzącym siłę, by nie odeszli od wiary.
Tak było właśnie w pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej. Pojawiły się dwa silne punkty sprzeciwu. Jednym z nich było przekonanie wielu, że Jezus przyszedł przede wszystkim do narodu wybranego i dlatego nawróconym z pogaństwa powinno się narzucić prawo mojżeszowe łącznie z obrzezaniem. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w tym punkcie doszło do wielkiego zamieszania.
Lo spirito metteva i cuori su una strada nuova.
Duch wskazał sercom nową drogę. Była to niespodzianka Ducha Świętego. Apostołowie znaleźli się w nowych sytuacjach, których nigdy by się nie spodziewali. A jak radzić sobie z nowymi sytuacjami? Dlatego dzisiejszy fragment, dzisiejszy urywek Dziejów Apostolskich zaczyna się tak. Po długiej wymianie zdań trwała gorąca dyskusja, ponieważ omawiano tę sprawę. Z jednej strony mieli oni moc Ducha Świętego, odgrywającego główną rolę, który popychał ich wciąż do przodu. Jednak Duch prowadził ich do pewnych nowości, do pewnych rzeczy, których wcześniej nigdy się nie robiło. Nigdy. Nawet ich sobie nie wyobrażali. Na przykład, że poganie mogą otrzymać Ducha Świętego.
Uczniowie nie wiedzieli, co zrobić. Zwołali zatem spotkanie w Jerozolimie, gdzie każdy mógł podzielić się swoim doświadczeniem tego, jak Duch Święty stąpił także na pogan.
E alla fine si sono messi d'accordo. Ma prima c'è una cosa bella.
A w końcu doszli do porozumienia, jednak najpierw wydarzyło się coś pięknego. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. Słuchać, nie bać się słuchać. Kiedy ktoś boi się słuchać, nie ma ducha w sercu. Słuchać, pytając, a ty co myślisz i dlaczego? Słuchać z pokorą. Po wysłuchaniu postanowili wysłać kilku uczniów do wspólnot greckich, to znaczy do chrześcijan, którzy wywodzili się z pogaństwa, żeby ich uspokoić i powiedzieć im: w porządku, postępujcie tak dalej.
Alcuni discepoli per tranquillizzar e dirle sta bene, andate così.
Nawróceni poganie nie zostają zatem zobowiązani do obrzezania. Tę decyzję przekazano im w liście, którego głównym autorem jest Duch Święty. I rzeczywiście uczniowie piszą: Duch Święty i my postanowiliśmy. To jest droga Kościoła wobec nowości, ale nie nowości światowych, jakimi są modne fasony ubrań. Chodzi o niespodzianki Ducha Świętego, ponieważ Duch jest zawsze tym, który nas zaskakuje. A jak to rozwiązuje Kościół? Jak sobie radzić z tymi problemami, aby je rozwiązać? Pytał papież. Sam też od razu udzielił odpowiedzi przez zwoływanie spotkań, słuchanie, dyskusje, modlitwę i ostateczną decyzję.
W ramach odwiedzania kolejnych dykasterii Kurii Rzymskiej Ojciec Święty był dziś w administracji dóbr Stolicy Apostolskiej i w sekretariacie ekonomicznym. Zajmują się one działalnością finansową.
Papieskie wizyty w tych instytucjach zbiegły się z zaprezentowaniem w Watykańskim Biurze Prasowym dorocznego raportu Urzędu Informacji Finansowej za ubiegły rok. Wskazuje on na pozytywne skutki rozwijanej w Watykanie wewnętrznej kontroli prowadzonej przy międzynarodowej współpracy. Wzrosła liczba zgłoszeń przypadków podejrzanej działalności. Nie oznacza to jednak, że jest więcej takich nielegalnych działań, a tylko, że został wzmocniony system kontroli i większa jest świadomość odpowiedzialności.
W trwającym w Segedynie na Węgrzech spotkaniu delegatów europejskich episkopatów do spraw duszpasterstwa studentów i młodzieży kontynuowano obrady o aktualnych problemach ludzi młodych ze szczególnym uwzględnieniem analizy konkretnych, udanych projektów pastoralnych. O dwóch ważnych wymiarach tej dyskusji mówił uczestnik tego spotkania, przewodniczący Komisji do Spraw Katechezy Szkolnictwa i Uniwersytetów Rady Konferencji Biskupich Europy, arcybiskup Marek Jędraszewski.
To spotkanie ma dwa cele. Po pierwsze, przygotować się do tego, co nas czeka jako wielkie wydarzenie w przyszłym roku w Barcelonie, posiedzenie całej komisji, która będzie podejmowała problemy, jak wierzyć dzisiaj w świecie takim, jakim jest, wielokulturowym, w środowiskach, gdzie chrześcijaństwo niekiedy znajduje się w znaczącej mniejszości. To już nie będzie tylko spotkanie czy refleksja dotycząca samej szkoły katolickiej, czy katechezy, czy duszpasterstwa akademickiego, ale wszystkie te trzy sekcje będą mówiły o tym samym problemie, chociaż z właściwego dla siebie punktu widzenia. Drugie, co się tutaj dzieje, poświęcone duszpasterstwu akademickiemu, ma szczególne znaczenie, dlatego że zmieniliśmy metodologię pracy. To nie jest teraz tak, że mówią eksperci, mówią duszpasterze, a młodzież akademicka ich słucha. Role się odwróciły. To młodzi mówią o swoich problemach, o swoich oczekiwaniach, o swoich niepokojach i tym wszystkim dzielą się z tymi, którzy mają im w drodze życiowej pomagać. To jest dla nas, dla duszpasterzy, coś niezwykle interesującego i ważnego, a powtórę, świeżość spojrzenia i zauroczenie swoją młodością, otwarciem na Kościół, wiara w to, że Kościół jest im w stanie w tej drodze do Pana Boga i do realizacji własnego życia pomóc.
Wśród 38 duchownych i świeckich zamordowanych w Albanii przez komunistów w latach 1945-74, o męczeństwie których mówią dekrety zatwierdzone ostatnio przez papieża, jest też Niemiec pochodzący z terenów dzisiejszej Polski, mianowicie z Opolszczyzny. Albania od 1967 roku była oficjalnie pierwszym na świecie krajem ateistycznym, gdzie zdelegalizowano wszelkie religie, a za wyznawanie wiary groziła kara śmierci. Krwawe prześladowania chrześcijan zaczęły się tam już wcześniej, zaraz po wojnie.
Okres prześladowań przeżyło zaledwie 75 księży spośród 210 kapłanów i 42 zakonnice z ponad 200 posługujących. Wśród męczenników jest dwóch biskupów, 31 kapłanów diecezjalnych, franciszkaninów, jezuitów, jeden kleryk, trzy osoby świeckie i kandydatka do zgromadzenia zakonnego. Jednym z męczenników jest Alfons Tracki, pochodzenia niemieckiego. Urodził się 2 grudnia 1896 roku w Bliszczycach w powiecie głubczyckim. Zdecydował się w roku 1912 rozpocząć nowicjat w zakonie franciszkanów w Wiedniu. W 1925 roku w Szkodrze w Albanii został wyświęcony na kapłana i skierowany do pracy misyjnej w północnej Albanii. Po przyjęciu władzy przez komunistów Tracki odmówił wyjazdu z Albanii. Pracował w parafii Pulaj. Aresztowany 25 czerwca 1946 roku, kiedy udzielał sakramentu chorych Ndocy Jakowie, który został ciężko ranny w walce z partyzantami komunistycznymi. Po krótkim procesie przed sądem wojskowym 19 lipca 1946 roku o godzinie 5 rano został rozstrzelany pod murem cmentarza w Szkodrze. Dla Radia Watykańskiego z Albanii mówił ojciec Andrzej Michoń, redemptorysta.
Nasilające się ostatnio brutalne ataki w trwającej w Irlandii wojnie gangów poruszyły też pasterzy tamtejszego kościoła. Do wspólnego stawiania oporu narastającej przemocy wzywa wiernych arcybiskup stołecznego Dublina.
Konflikt między dwoma znaczącymi gangami Kinahan and Hatch wybuchł na nowo w lutym i na przestrzeni 3 miesięcy pociągnął za sobą 7 ofiar śmiertelnych. Część z nich zabitych w miejscach publicznych na oczach wielu ludzi, w tym jedną niewinną osobę omyłkowo zastrzeloną, niezwiązaną z działalnością gangów. W zeszłą niedzielę, 24 kwietnia, miały miejsce dwa kolejne zabójstwa, a narastający konflikt skłonił arcybiskupa Diarmuda Martina do wydania oświadczenia. Wzywa on w nim wszystkich mieszkańców Dublina do wzięcia odpowiedzialności za los zamieszkujących dzielnice najbardziej dotknięte przez trwające starcia. Stosujący przemoc żerują na naszym milczeniu. Musimy się zjednoczyć, aby osłabić ich wraz z ich interesami i nie zamykać oczu na fakty, które znamy, stwierdza hierarcha i zachęca do współpracy z policją w celu przywrócenia w mieście spokoju. Rosnąca fala przemocy pobudziła dyskusję publiczną na temat zwiększenia ilości policjantów w mieście, w tym specjalnie uzbrojonych sił szybkiego reagowania. Z Dublina dla Radia Watykańskiego ojciec Bartłomiej Parys, werbista.
Aleppo nie jest już chrześcijańską stolicą Syrii, jak było jeszcze do niedawna. Z powodu stałej emigracji znacznie zmniejszyła się tam liczba chrześcijan i obecnie w stołecznym Damaszku jest ich już więcej niż w Aleppo, powiedział tamtejszy wikariusz apostolski. Biskup George Abu Kazan przebywa w Europie, by orędować w obronie wyznawców Chrystusa w tym syryjskim mieście, tak cierpiącym w tych dniach wskutek bombardowań, których ofiarą padają liczne osoby cywilne. Franciszkanin skomentował odmowę przyjęcia przez Wielką Brytanię 3000 syryjskich dzieci, które zostały same w Calais i innych europejskich obozach dla uchodźców. Przeciwstawił temu postawę swoich wiernych z Aleppo.
Chrześcijanie dają również świadectwo wiary, nadziei i miłości, przyjmując wielką liczbę uchodźców z innych dzielnic, które nie są chrześcijańskie, powiedział biskup Abu Kazan. Dzięki Bogu ukazuje się w nas miłosierne i piękne oblicze Kościoła. Wyznawcy Chrystusa dzielą się między sobą tym niewiele, co posiadają.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Program Rodzina 500+ jest szansą na wzrost liczby urodzeń, uważa arcybiskup Henryk Hozer. W ramach cyklu wykładów Budować dom na skalę, odbywających się w Akademiku Praskim, a poświęconych ludzkiej osobie i jej powołaniu, biskup warszawsko-praski mówił wczoraj wieczorem o rozpoznawaniu płodności. Przywołując dane statystyczne, arcybiskup Hozer mówił o czynnikach wpływających na spadek liczby urodzeń.
Pierwsze to są trudne warunki bytowe. Niepewna przyszłość. W tej chwili ludzie się boją przyszłości, nie mają zaufania do przyszłości. Trudne warunki mieszkaniowe, niepłodność, chęć robienia kariery zawodowej to jest 5. I uważam, że ten program 500+ bardzo dobrze się wpisuje w dynamikę tych przyczyn rezygnacji z posiadania dzieci, bo on jednak ma wpływ i na warunki bytowe, na lepszą przyszłość.
Przez niespełna miesiąc funkcjonowania programu Rodzina 500+ złożono już ponad 2 miliony wniosków o świadczenie wychowawcze. W kościele garnizonowym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Lublinie arcybiskup Stanisław Budzik sprawował mszę świętą z okazji 300-lecia śmierci świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort oraz 30-lecia działalności ewangelizacyjnej Legionu Maryi w archidiecezji lubelskiej. Metropolita dziękował członkom Legionu za postawę ich życia oraz codzienną modlitwę za kapłanów.
Dziękujemy Wam, drodzy czciciele Matki Bożej, za Waszą postawę, za Waszą modlitwę, działalność apostolską, szczególnie za ten wyraz troski o Kościół, jakim jest apostolat modlitwy za kapłanów, zorganizowana, regularna i codzienna modlitwa za kapłanów.
Warto dodać, że Legion Maryi istnieje obecnie w 27 polskich diecezjach.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.